Popołudnie Wnet.
No, o godzinie 16 było zerknięcie na daleką lewicę, to teraz czas spojrzeć, co się dzieje na prawicy. Doktor Krzysztof Kamiński, prezes Prawicy Rzeczpospolitej w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobrze pan redaktor to określił, daleka lewica, może daleka prawica, ale na pewno nie skrajna prawica, bo to jest takie, no, trochę pojęcie, bardziej powiedziałbym, właśnie dziennikarskie, publicystyczne albo nawet dezawujące, no ale to jest...
Prawica, prawica, bo jeszcze na prawo jest silna Konfederacja, a tutaj urodziła się nowa lista i nowa koalicja, Prawica Rzeczpospolitej, czyli partia kiedyś, której przewodził, którą tworzył marszałek Marek Jurek, ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi oraz Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin wspólnie wystartują do Parlamentu Europejskiego. Jest porozumienie, pytanie, czy na miarę możliwości?
Myślę tak, na miarę też wyzwań pewnie, które stoją przed nami, przed Polską. Te wybory do...
Wyzwania są olbrzymie, ale możliwości być może były większe, żeby taktycznie się ułożyć i żeby ta koalicja była znacznie szersza.
Panie redaktorze, ja myślę, że tutaj mamy też jak gdyby te wybory do Parlamentu Europejskiego są też pewnym takim... Trzeba je patrzeć po prostu w kontekście też wyborów do Parlamentu Krajowego, co nie oznacza, że oczywiście wybory do Parlamentu Europejskiego nie są istotne. One też pokażą, że tak powiem, pewne możliwości różnych ugrupowań. Myślę, że ta nasza koalicja, to nasze porozumienie tych trzech partii daje możliwości stworzenia szerszej jesienią koalicji chrześcijańsko-narodowej.
Czyli to jest pierwszy krok, ale wydaje się, że bój o Parlament Europejski z hasłem Europa Christi powinien być właśnie tutaj szczególnie silny w tych wyborach majowych.
To prawda, to widać, jak mówiłem, no, będzie bardzo mocna polaryzacja, ale ta polaryzacja jest przede wszystkim między Platformą Obywatelską i PiS-em, czy też obozem nazywanym Zjednoczoną Prawicą. Otóż właśnie między tą tak zwaną Koalicją Obywatelską a Zjednoczoną Prawicą te kwestie jak gdyby się przekładają na, bardziej wynikają z podziałów i polemik krajowych, a nie rzeczywistych problemów, przed którymi stoimy.
Prawica bardzo silnie związana z Kościołem katolickim z reguły szukała miejsca u kogoś na listach, z reguły szukała takiego koalicjanta, który będzie chociaż skory część programu zrealizować. Kiedyś to było Prawo i Sprawiedliwość, potem przez chwilę ruch Kukiz 15 w wyborach samorządowych. Teraz to się nie powtórzy. Dlaczego?
No, wybory jednak do Parlamentu Europejskiego mają swoją specyfikę. Tutaj musimy pokazać określoną wizję Europy, naszych oczekiwań, miejsca Polski także w Europie. Różnimy się od Prawa i Sprawiedliwości. Wyraźnie mówimy o Europie suwerennych państw narodowych. Owszem, PiS też często używa tego pojęcia Europa ojczyzn, ale powiedzmy wyraźnie, chcemy Europy ojczyzn, ale państw suwerennych z własną walutą, z własną armią, z własną polityką.
Pan minister miał wystąpienie, minister spraw zagranicznych, i podkreślał, że Polska będzie działać na rzecz odbudowy zaufania obywateli do Unii Europejskiej. Nadrzędnym celem ma być przywrócenie Unii Europejskiej pełnej, pozbawionej wątpliwości legitymizacji, odzyskanie zaufania wyborców do europejskich instytucji i ich zdolności do rozwiązywania rzeczywistych problemów ludzi. To fragment exposé ministra Jacka Czaputowicza, szefa MSZ-u. Pan by się z takim zdaniem zgodził?
No w ogóle to wystąpienie było moim zdaniem bardzo takie miałkie i bardzo mgliste. Podobnie jak ten fragment, który pan redaktor przedstawił. No przede wszystkim chcemy bardzo wyraziści, też wyraźnie mówimy, na przykład, że nie zagłosujemy nigdy za taką komisją, gdzie będzie na przykład Frans Timmermans. Chcę powiedzieć, że właśnie, no niestety, posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim głosowali za tutaj kandydaturami obecnych szefów Komisji Europejskiej. Wspomniany Marek Jurek był przeciw, również pan profesor Piotrowski. Także tutaj no po prostu to wymaga zdecydowanego, stanowczego stanowiska.
Kluczową rolę odgrywać powinny parlamenty narodowe, które odzwierciedlają wolę obywateli państw naszej wspólnoty. To jest także fragment, który dotyczy reformy unijnego systemu. Z takim zdaniem ministra Czaputowicza pan by się zgodził?
Absolutnie nie. No tutaj to jest, jesteśmy przeciwko wzmocnieniu roli Parlamentu Europejskiego, bo to jest jak gdyby ograniczanie kompetencji parlamentów krajowych.
Tutaj kluczową rolę powinny odgrywać parlamenty narodowe.
Tak powiedział profesor, no to nie zrozumiałem. No to oczywiście tutaj tak, parlamenty narodowe, tak, a nie parlament europejski, ale na przykład właśnie wspomniany już ruch Kukiz 15, który jest związany z ruchem tym pięciu gwiazd, to wyraźnie tam podkreślałem w swoim programie, wzmocnienie Parlamentu Europejskiego.
No to pytanie jest, czy w ogóle byłaby szansa, żeby państwo kiedyś współpracowali z Prawem i Sprawiedliwością, które toczy boje o przyszłość Unii Europejskiej. I to raczej boje z tej perspektywy bliższej państwu niż to, co proponuje Komisja Europejska obecna.
Oczywiście współpraca jest możliwa, natomiast no, wielokrotnie apelowaliśmy o podjęcie konkretnych działań. No, powiedzmy, powiedział, no, czyny, a nie słowa. No chociażby kwestia konwencji stambulskiej, gdzie PiS wyraźnie w tej chwili odpowiedział, że nie wypowie tej konwencji stambulskiej, a w tej sytuacji bez wypowiedzenia konwencji stambulskiej wszelkie deklaracje o walce z tą polityczną ofensywą tych środowisk genderowych, no to po prostu są słowami zupełnie pustymi.
A z drugiej strony mamy po prawej stronie Konfederację. Tam jest jasne hasło u niektórych członków: polexit. Wychodzimy z Unii Europejskiej, nie bawimy się w tą zabawę. Może to by skusiło prawicę Rzeczpospolitej. Dlaczego tak się nie stało?
Na pewno są bliskie nam środowiska, szczególnie środowiska narodowe w tej właśnie Konfederacji, ale ona jest naprawdę bardzo eklektyczna też ideowo. Owszem, łączą pewne hasła polexitu, czy trochę powiedziałem hasło mimo wszystko negatywne. Ja bym odpowiedział słowami Romana Dmowskiego, który swego czasu powiedział tak: polityka niepodległości to nie jest ta, która o niej mówi, tylko ta, która rzeczywiście do niej prowadzi.
I polityka ruchu narodowego nie prowadzi do niepodległości?
Ja nie mówię, że nie prowadzi, natomiast po prostu często, po prostu polityka to sztuka możliwości, no, to też wypowiadania pewnych słów i tak dalej, no, często mamy do czynienia z takimi bardzo mocnymi deklaracjami, a w ślad za tym w zasadzie można powiedzieć jest pustka.
Jak na razie mamy ten ruch trzech partii, zobaczymy, czy uda się wystartować, ale pytanie, czy to jest docelowa grupa, tak? Czy to jest tak, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego państwo pójdzie w tej samej konfiguracji, czy będzie szukać innych możliwości?
Nie, oczywiście chcemy rozszerzyć tę formułę. Myślę, że koncepcja takiego szerokiego, nazwijmy, obozu republikańskiego, w którym są i konserwatyści, i narodowcy, i ludzie o poglądach chrześcijańsko-społecznych jest absolutnie możliwa i do tego będziemy niewątpliwie dążyli.
Pytanie, które pojawiło się w poprzedniej rozmowie z godziny 16, czyli kwestia stanu kościoła w Polsce. Mamy dokument, który wydał episkopat na temat wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Pana zdaniem to jest dokument, który zamyka tą kwestię w polskim kościele?
Zapewne nie, ale to jest jak gdyby rejestracja tych przypadków bardzo bolesnych, która została dokonana przez Kościół, także to trzeba też również docenić.
No bo w tej chwili i ten dokument, i sama kwestia molestowania staje się kwestią niezwykle polityczną, tak? Staje się elementem, który będzie kształtował naszą debatę publiczną przez pewnie najbliższe miesiące. Lewica nie pozwoli zapomnieć, czy nie pozwoli, żeby ten temat nie był rozdmuchiwany, być może manipulowany nawet, żeby żył politycznie.
No lewica, która prowadzi politykę deprawacji rodzin, deprawacji dzieci, w postaci właśnie chociażby otwarcia się na tę ideologię gender w szkołach, chociażby jakby w Warszawie, no to jest zupełnie niewiarygodna w tych swoich deklaracjach. Tutaj wielka troska o moralność akurat w kościele. To jest element walki, narzędzie walki lewicy z kościołem.
Z kościołem tylko, czy też element próby przejścia do transformacji społecznej w całym kraju?
No pewnie tak, no to jest powiedzmy ten ofensywa tej nowej lewicy, tak zwanej tej idei, którą głosił Gramsci, tego marksizmu nowego marksizmu neokulturowego, czy tego marszu przez instytucje, a zatem no również jak gdyby objęcia rządu dusz w narodach, społeczeństwach, ale z punktu widzenia właśnie tej ideologii lewackiej, można powiedzieć.
No i z tego punktu widzenia znowuż widzimy, że są w Polsce pełna paleta partii, które są temu przeciwne, od Prawu i Sprawiedliwości po Konfederację, czyli Ruch Narodowy, czyli środowiska związane z Kają Godek i państwa partie. I znowuż pytanie, czy nie dało się utworzyć wspólnego frontu? No, Platforma się połączyła z SLD, z Zielonymi, z PSL-em i Bóg wie z kim jeszcze, tutaj nie ma możliwości na szeroką koalicję.
Ale też, no, na lewicy zobaczymy, są jakieś tam grupki lewicy, Zjednoczeni, tak zwanej lewicy, jest Wiosna, Biedronia, która wydaje się, że wygrywa, zaczyna wygrywać, przynajmniej jeśli chodzi o Europę, że tak powiem, poparcie Europy, czy tych działaczy instytucji europejskich, jak Timmermans teraz zapowiedział, prawda, poparcie dla Wiosny.
Ale też dla SLD. Powiedział, że dwie partie będzie wspierał, i Wiosnę, i SLD.
Ale myślę, że przyszłość bardzo widzą ci działacze, raczej jeśli chodzi o taki model lewicy, jeśli chodzi o właśnie Biedronia, taką lewicę, że tak powiem, światopoglądową. No, znamienne też, że przecież pani Danuta Hibner, między innymi, znajdzie się być może na listach. Zresztą członkini takiej grupy, powiedziałbym, no, postkomunistycznej wręcz, można powiedzieć, Altiero Spinellego, bardzo wpływowej zresztą w Europie. Mamy wspólne idee, jeśli chodzi o prawicę. Jestem przekonany, że prawica konserwatywna, narodowa potrafi się jednak porozumieć. Ważne to, że mówimy też jak gdyby jednym głosem. Pewne rzeczy są dla bardzo bliskie.
Tutaj jest rzeczywiście pewnie pełna spójność programowa i nie było wątpliwości ani kontrowersji, żeby ustalić wizję Unii Europejskiej, jaka państwu się marzy. Wspomniał pan Danutę Hibner, nie wiadomo, gdzie była polska komisarz, w końcu wystartuje i czy w ogóle wystartuje w tych wyborach, ale chyba podobnie jest z byłym marszałkiem, a obecnym posłem Markiem Jurkiem. Też wiadomo, nie wiadomo, panie prezesie, czy wystartuje, czy nie wystartuje?
Dotrzymajmy się jednak tej deklaracji, którą Marek Jurek złożył, że nie będzie kandydował. Podjął się misji utworzenia, właśnie jak pan redaktor tutaj zaznaczał, takiej potrzeby szerokiego obozu chrześcijańskiego, konserwatywnego, republikańskiego. Z różnych powodów ta misja nie została zrealizowana, dlatego że adresaci po prostu nie odnieśli się do tego może w sposób taki, jak marszałek Marek Jurek oczekiwał. Szanujemy tę decyzję, ale wiemy, i że marszałek Marek Jurek będzie wspierał naszych kolegów w Prawicy Rzeczypospolitej na listach Prawdziwa Europa, Europa Christi do Parlamentu Europejskiego. Ale oczywiście to nie jest koniec działalności politycznej Marka Jurka. Marek Jurek na pewno wystartuje do Parlamentu Krajowego i odegra bardzo ważną rolę w polskiej polityce.
Szczególnie, że te następne wybory do Parlamentu Krajowego będą niezwykle istotne.
Tak, to będą bardzo istotne, być może będą tam najważniejsze od bardzo wielu lat.
I pytanie na koniec, jaką rolę pan widzi w tych najważniejszych wyborach, być może najważniejszych od 30 lat istnienia III Rzeczpospolitej, rolę dla prawicy Rzeczpospolitej?
No przede wszystkim właśnie, panie redaktorze, najważniejsze jest to, żeby opinia prawicowa, chrześcijańska miała własną, suwerenną, niezależną formację prawicową. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Szacuję, że jest to potencjał w granicach nawet 10, może 15% w tej perspektywie czasowej, o której mówimy. Bo inaczej opinia ta będzie ciągle instrumentalizowana przez właśnie chociażby niestety i przez Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że deklaracje wyborcze Prawa i Sprawiedliwości później nie są przez tę partię niestety przestrzegane.
No ale z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość walczy o znacznie szerszy elektorat i być może dobrze kalkuluje, że stara się nie rozgrywać na ostrzu noża spraw światopoglądowych.
I bardzo, bardzo słusznie, że walczy szerzej, ale to właśnie w interesie również polskiej, szeroko rozumianej prawicy, w interesie również Prawa i Sprawiedliwości jest w moim przekonaniu to, żeby istniała taka formacja, nazwijmy to kolokwialnie, na prawo od PiS-u, dlatego że po prostu być może dzięki temu PiS mógłby się nie zajmować tematami, które z którymi akurat mu jest nie zawsze po drodze.
Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczpospolitej, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa, ale pan wystartuje do Europarlamentu.
Tak, tak, oczywiście.
A już wiadomo, gdzie, kiedy ogłosicie listę, bo była konferencja, ale zdaje się, chyba nie wszystkie nazwiska zostały jeszcze przez profesora Piotrowskiego
ujawnione. Tak, będziemy sukcesywnie ujawniali te nazwiska, także tutaj ta kwestia kandydowania, gdzie to jest dość elastyczna, ważne, żeby lista odniosła sukces, a wcześniej, żebyśmy po prostu zebrali podpisy.
I tu klamka zapadła, już żadnych rozmów nie będzie, będzie wspólna lista Prawicy Rzeczpospolitej, Ruchu Prawdziwa Europa, Europa Christi oraz Zjednoczenia chrześcijańskich rodzin. Nazwa listy już jest zarejestrowana, czy...
Tak, jest nazwa zarejestrowana, to jest nazwa właśnie Prawdziwa Europa, Europa Christi.
I taką listę będzie można znaleźć w wyborach do Europarlamentu. Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczpospolitej, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję.
Dziękuję, panie doktorze.
Bardzo. Godzina 17:34. Słuchają państwo Popołudnia Wnet.